Fundacja Głos Ewangelii w Toronto zaprasza do wysłuchania historii Normana Williamsa Katastrofa na Teneryfie.
Dziękuję i chwała Bogu. Bardzo mocno kocham Jezusa Chrystusa. Kocham Go mocno. I dlatego tu jestem, aby mówić o Nim. Nie jestem tu po to, aby mówić tylko o katastrofie lotniczej, bo gdyby to było tyle, nie trudziłbym się tak bardzo, bo to nie jest coś, co chcesz przeżywać ponownie i ponownie. Ale unoszę się bardzo, kiedy mówię o moim Panu i to, co znaczył dla mnie w ten dzień, jak wiernym był. W całym moim życiu mówiono mi, że Bóg nigdy mnie nie opuści ani nie pozostawi. Tak wcześnie, jak mogę sobie tylko przypomnieć, nauczano mnie tych rzeczy. I w marcu 27.1977 przekonałem się, że to wszystko było prawdą. Bóg tam był. I nie pamiętam nawet jednej chwili, kiedy przechodziłem przez te płomienie, abym nie był świadomy obecności Bożej. Nie wiedziałem, czy będę żył, czy umrę. Podejrzewałem, że umrę. Każdy dookoła mnie umierał. Ale właśnie w tej konkretnej chwili nie miało to znaczenia, jedno czy drugie, będę żył czy umrę. Jedyna rzecz, która była ważna, to to, że odczuwałem obecność Bożą ze mną. I wiedziałem, że jeśli będę żył, Jezus był ze mną. Ale także wiedziałem, że jeśli umrę, Jezus był ze mną. I wszystko wydawało się być w porządku. Czy nie jest to ekscytujące, że nawet w chwili takiej jak ta, wszystko wydaje się być w porządku? Myślę, że to jest jedną z wielu wielkich zalet bycia chrześcijaninem i chodzenia z Chrystusem. W rozdziale 12 Księgi Izajasza jest ustęp, który powie wam dokładnie, po co jestem tu dziś wieczór. Księga Izajasza, rozdział 12, werset 4. I będziecie mówić w owym dniu: dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy. Wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Dokładnie po to jestem tu dziś wieczór. Jestem tu po to, aby wołać do was tak głośno, jak tylko mogę. Dziękujcie Panu. I chcę, abyście to powtórzyli. Dziękujcie Panu. Jestem tu po to, aby wzywać Jego imienia. Jestem tu po to, aby opowiadać wśród ludów Jego sprawy. Jestem tu po to, aby wspominać, że Jego imię jest wspaniałe. Dzielę się tym doświadczeniem z dwóch powodów. Po pierwsze, aby uwielbić Jezusa Chrystusa. Jeśli dożyję 150 lat i każdy oddech, który wykonam, będzie oddany Bogu za uwolnienie mnie w ten dzień, to nie wystarczy, aby pokazać, co czuję do mojego Ojca. Drugim powodem, dla którego dzielę się tym doświadczeniem, jest to, że obiecałem Bogu, że będę to robił. Kiedy leżałem w łóżku szpitalnym na Wyspach Kanaryjskich, złożyłem Bogu wiele obietnic i chcę dotrzymać wszystkie. Czy wiecie, że Bóg złożył wiele obietnic dla nas i chce dotrzymać każdą jedną z tych, które nam złożył? Ale czy także wiedzieliście, że Bóg oczekuje tej samej lojalności od nas, że jeśli obiecaliśmy coś Bogu, lepiej, abyśmy dotrzymali słowa? Jedną z moich obietnic było to, że będę dzielił się tym doświadczeniem wszędzie, gdzie zostanę o to poproszony. Powiedziałem: Ojcze, będę opowiadał to jednej osobie albo dla tysiąca. Nie będzie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Jeśli będzie ktoś, kto będzie chciał słuchać, i jeśli zaproszenia będą przychodzić, dołożę wszelkich starań, aby tam pojechać. I wiecie co? Bóg wziął mnie za słowo i od tamtej pory jestem w podróży. I w ciągu ostatnich 3,5 roku przeleciałem dobrze ponad 800 tysięcy kilometrów tylko po prostu po to, aby dzielić się tym doświadczeniem w Europie, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, nawet tak daleko jak Nowa Zelandia. Niedawno przyjechałem z Nowej Zelandii, gdzie byłem przez 29 dni i w ciągu tych 29 dni uczestniczyłem w 37 bankietach. Ale czy wiecie, że w ciągu tych 29 dni w Nowej Zelandii widzieliśmy ponad 1000 ludzi oddających swoje serca Jezusowi Chrystusowi? Czy nie jest to ekscytujące służyć Bogu, który mówi: będę uwielbiony we wszystkich rzeczach? I te wszystkie rzeczy włączają ludzkie pomyłki, ludzkie tragedie, ludzkie nieszczęścia? Czy wiedzieliście, że to nie Bóg powoduje katastrofy lotnicze, że to ludzkie błędy powodują katastrofy lotnicze? Ale Bóg jest uwielbiony nawet poprzez ludzkie pomyłki. I nawet w tej najgorszej na świecie katastrofie lotniczej widzieliśmy dosłownie tysiące ludzi przychodzących do Jezusa Chrystusa jako rezultat tego, co wydarzyło się w ten dzień. Więc dziękuję Bogu za to, że zaufał mi tym przesłaniem, które przywiozłem do was. Ono buduje wiarę. I ufam, że kiedy będziecie słuchać, a ja będę mówił o moim Bogu, wierzę, że rozumiecie, że mówię o naszym Bogu. I kiedy będę mówił o moim Wybawicielu, mówię o naszym Wybawicielu. I to, co Bóg zrobił dla mnie w ten dzień, zrobi także i dla ciebie. On kocha ciebie tak samo, jak i mnie. Będę czytał z drugiej księgi Samuela, rozdział 22 i rozpocznę od wersetu 2. Druga księga Samuela, rozdział 22, werset 2. I Dawid tutaj mówi. I mówi, Pan jest opoką moją i twierdzą moją i wybawicielem moim. Bóg skałą moją, jemu ufam. Tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia. Uwielbionego wzywam Pana i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich. I 7 werset. Gdy jestem w niedoli, wzywam Pana i Boga mojego wzywam, a On wysłuchuje z świątyni swojej głosu mojego i wołanie moje dociera do uszu Jego. Teraz, jeśli otworzylibyście ze mną psalm 34, chciałbym przeczytać kilka miejsc z tego psalmu. Rozpoczniemy od wersetu 16, to jest psalm Dawida. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. 18 werset, wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. 20 werset, wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. I mam to podkreślone, dlatego że to pokrywa dość spore terytorium. To pokrywa także katastrofy lotnicze. I 23 werset. Pan wyzwala dusze sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. Nie możemy prosić o więcej, prawda? Chwała Bogu za Jego wspaniałe słowa. Zawdzięczam moje ocalenie trzem rzeczom. Wierze, modlitwie i Bożemu Słowu. Każda z tych trzech rzeczy odegrała równomierną część w moim ocaleniu w ten dzień. I nazywam te trzy rzeczy składnikami do cudu. Wspaniale jest wiedzieć, co wydarzyło się 2000 lat temu, tak wcześnie, jak cuda się działy. Dziękuję Bogu za Stary Testament. Nasza wiara wzrasta, kiedy słuchamy o wspaniałych dziełach Bożej wierności do dzieci Izraela. Daniel w jaskini z lwami, dzieci Izraela nad Morzem Czerwonym, kiedy morze rozstąpiło się, oni przeszli po suchej ziemi. Tak, nawet trzech hebrajskich chłopców, którzy zostali wrzuceni do pieca ognistego wiele wieków temu. Piec ognisty, który rozgrzany był 7 razy bardziej niż normalnie, a jednak zostali wyprowadzeni z tego pieca ognistego bez najmniejszego przypalenia ani osmolenia. Powiedziano nam, że Bóg, który to zrobił wiele setek tysięcy lat temu, jest ten sam. Pismo mówi, że On nigdy się nie zmienia, że jest ten sam. Wczoraj, dziś i na wieki. Jeśli to jest prawda, jeśli to jest prawdziwie prawda, że Bóg nigdy się nie zmienia, że to nie jest jakaś kolejna historyjka, więc prawdziwie nie powinniśmy być zaskoczeni albo zszokowani, że w XX wieku słyszymy o dziecku Bożym, które znalazło się niespodziewanie w piecu ognistym, zostaje uwolnione z tego pieca ognistego bez żadnego poparzenia. To nie jest nic nowego dla Boga. On robi to przez wieki. Bóg ma niezłe doświadczenie w tych rzeczach. Więc kiedy będę dzielił się moim świadectwem dziś wieczór, proszę, nie bądźcie zaskoczeni albo zszokowani, kiedy będę opowiadał, co Bóg dla mnie zrobił, ale pozwólcie, aby wasze serca, dusze i umysły były wypełnione dziękczynieniem, bo wiecie, że ten sam Bóg zrobi dla was to także, jeśli mu pozwolicie. Alleluja. Chwalmy Jego wspaniałe imię. Jestem autorem książki Katastrofa na Teneryfie. Teneryfa to jest nazwa wyspy, na której ten wypadek miał miejsce. Nie mamy tych książek tutaj na sprzedaż, ale są dostępne w księgarniach chrześcijańskich i tam, gdzie sprzedają materiały chrześcijańskie. Prosimy każdą chrześcijańską grupę, do której mówimy, aby modliła się o tą książkę, aby Bóg ciągle używał tą książkę. Jest używana w bardzo niesamowity sposób. Została przetłumaczona już na 7 różnych języków z całego świata. Sprzedaliśmy jej dobrze ponad 300 tysięcy kopii tylko w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym, abyście mogli przeczytać niektóre z listów, które przychodzą do nas z całego świata, mówiące o tym, co Bóg robi przez tą książkę. Poprosiliśmy Boga, aby dał nam co najmniej 1000 dusz, aby reprezentowały każdą jedną z 593 osób, które zginęły w tej katastrofie. To jest nasz cel i osiągniemy go, a nawet przekroczymy. I prosimy, abyście przyłączyli się z nami w modlitwach. 11 kwietnia 1977 roku wydanie magazynu Times opisywało tą historię bardzo dokładnie. Mamy tutaj kopię tych egzemplarzy. Jeśli będziecie chcieli, później możecie sobie obejrzeć po usłudze. Chciałbym wam zasugerować, że kiedy usłyszycie już to świadectwo, abyście poszli do swoich księgarni, sprawdzili te wydanie i przeczytali tą historię jeszcze raz. Będzie znaczyć to dla was o wiele więcej, kiedy usłyszycie tą historię. To jest 11 kwietnia 1977. W środku tego magazynu jest wiele zdjęć i chciałbym poświęcić kilka chwil, aby opisać je dla was. Tutaj poprzez te dwie kartki jest jedno długie zdjęcie. Na tym długim zdjęcie wszystko, co możecie zobaczyć, to jest skrzydło samolotu Pan Am Boeing 747, w którym ja byłem pasażerem. W tym momencie, kiedy te zdjęcie zostało zrobione, wszystko już spłonęło albo płonęło. Jedyna rzecz, która pozostała, to te skrzydło. Dosłownie kilka sekund, zanim te zdjęcie zostało zrobione, wyszedłem z tego miejsca płonącego tutaj, przez górę samolotu, gdzie mogłem zeskoczyć właśnie na te skrzydło. Później przejdę do szczegółów. Byłem w stanie przejść do środka skrzydła, skąd mogłem zeskoczyć. I kiedy te zdjęcie zostało zrobione, właśnie wylądowałem na ziemi i widzicie mnie tutaj, w środku tego zdjęcia. Byłem jedną z ostatnich osób, która wyszła z tej katastrofy, tak mi powiedziano. I mogę was zapewnić, że kiedy te zdjęcie zostało zrobione, oczywiście nie myślicie o robieniu zdjęć, nikt nie myśli o robieniu zdjęć w takich chwilach, to chyba ostatnia rzecz, o której człowiek może myśleć. Ale pamiętam dokładnie tą chwilę, bardzo dobrze. I mogę was zapewnić, że kiedy te zdjęcie zostało zrobione, byłem pod jednym z największych namaszczeń Ducha Świętego, jakie kiedykolwiek doświadczyłem w mojej drodze z Jezusem Chrystusem. Chodzę z Jezusem długi czas. Kiedy miałem zaledwie 7 lat, moja mama, tato, brat i ja, wszyscy trzymając się za ręce, wyszliśmy do przodu w małym kościółku w Detroit, w Michigan. Wszyscy oddaliśmy serca Jezusowi w tym samym czasie i to wszystko przetrwało te wszystkie lata. Co wy na to? Chwała Bogu za Jego zbawczą moc. Chwała Bogu. Och, jak ja chwalę Boga za Jego moc, która nas trzyma. On będzie trzymał nas całe życie, jeśli Mu pozwolimy. I jeśli jest coś, co można powiedzieć o tej wspaniałej drodze z Jezusem Chrystusem, to chyba jest ona lepsza, im dłużej w niej jesteś. I im bliżej się zbliżamy, tym lepsza się wydaje. No więc w ciągu tych wielu lat chodzenia z Chrystusem doświadczyłem Jego błogosławieństw wielokrotnie. Ale nigdy wcześniej nie byłem tak zanurzony w Duchu Świętym, jak właśnie w tym konkretnym momencie. Wydaje się, jakbym był jakimś obserwatorem tej katastrofy niż jej uczestnikiem. Nawet zanim wyszedłem z tych płomieni, kiedy stałem w środku tych wszystkich płomieni, wydawało się, jakbym był obserwatorem, a nie uczestnikiem tego doświadczenia. Wydawało się, jakbym był w jakiejś kapsule. Nigdy nie doświadczyłem tego wcześniej. Wiem teraz, co to jest. Doświadczałem ochronnej tarczy Ducha Świętego. Jest to jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń w moim chrześcijańskim życiu. I mogę was zapewnić, że chwaliłem Boga każdym słowem dziękczynienia, jakie mogłem wydobyć z mojego słownictwa w tym właśnie momencie. Tu w rogu jest także moje zdjęcie. Te zostało zrobione 5-6 minut po katastrofie. Czekałem na kogoś, aby zabrali mnie do szpitala. Obserwowałem ostatnie eksplozje tych dwóch ogromnych odrzutowców. Przyniosłem te gazety tu po to, aby po prostu udowodnić wam, że tam byłem. Jeśli są tu jakieś niedowiarki wśród was, Bóg miał swojego fotografa na miejscu, aby poprzeć te świadectwo. Bóg nie robi niczego do połowy, On wie dokładnie, co zrobić. Chwała Bogu. Mam wiele do powiedzenia, więc muszę mówić szybko, a wy musicie słuchać szybko. Jeśli tak zrobicie, dojdziemy jakoś do końca. W styczniu 1977 zdecydowałem się pojechać na Wyspy Kanaryjskie. Do tego momentu nie wiedziałem, gdzie te wyspy się znajdują. Nie mam już tego problemu więcej. Wiem dokładnie, gdzie Wyspy Kanaryjskie się znajdują. Są około 120 km na północny zachód od wybrzeży Afryki. Lecieliśmy z Los Angeles, gdzie mieszkamy, na Grand Canary wyspę, do miejscowości Las Palmas, gdzie mieliśmy wsiąść na grecki statek. Mieliśmy pływać po Morzu Śródziemnym przez 2 tygodnie. Mieliśmy płynąć do takich fajnych miejsc jak Casablanca, Tanger, Maroko, Gibraltar, wyspy greckie, Ateny w Grecji. Miało być to naprawdę niesamowite wydarzenie. Tak bardzo, że wycieczka została zaplanowana na rok przed datą wyjazdu. Byłem w tej podróży z moim wspólnikiem. To był czysto wypoczynkowy wyjazd. Jestem biznesmenem przez całe moje życie. Nie jestem kaznodzieją, jestem biznesmenem. Całe moje dorosłe życie odbywało się w świecie biznesu. Około 3 lat przed tym wypadkiem postanowiłem przejść na emeryturę, więc wprowadziłem tego młodego człowieka do mojego biznesu z możliwością późniejszego przejęcia przez niego mojego biznesu, więc podróżowaliśmy razem. Oryginalnie on i jego żona mieli pojechać na tą wycieczkę razem, ale około 12 tygodni przed wyjazdem zdecydowali, że nie pojadą w tym samym czasie. Odczuwali, że jedno z nich powinno zostać w domu ze względu na interesy i także dlatego, że byli rodzicami 3 młodych chłopców w wieku od 8 do 12 lat i najstarszy urodził się z różyczką i miał poważne problemy ze zdrowiem, włączając w to operację na otwartym sercu. I matka zdecydowała się, że nie może zostawić swoich dzieci, więc została w domu. Ja zajęłem jej miejsce i w ten sposób znalazłem się w tej podróży. Zajęłem jej miejsce. I czy wiecie, że nauczyłem się tak wiele lekcji jako rezultat tego doświadczenia? Jedną z tych lekcji było to, że nie ma większej radości dla chrześcijanina, jak wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że jesteś dokładnie tam, gdzie Bóg chce, abyś był. W każdym jednym momencie twojego życia, nawet w środku katastrofy lotniczej. Wiedzieć, że jesteś w środku Bożej woli. Wierzę, że to jest jedno z najbardziej ekscytujących rzeczy, którą chrześcijanin może wiedzieć. Odczuwam tak bardzo, że byłem w środku Bożej woli w ten dzień i powiem wam dlaczego. Byliśmy pasażerami samolotu Boeing 747. Siedzieliśmy w środkowej sekcji samolotu, w sekcji dla turystów. W tym miejscu, gdzie siedzieliśmy my, nie było 2 osób podróżujących razem, siedzących obok siebie, takich jak mąż i żona, którzy przeżyli katastrofę. Ktoś tu, ktoś tam, ktoś jeszcze gdzieś indziej. Ale nie dwójka podróżujących razem, siedzących obok siebie, w naszej sekcji przeżyła. Jeśli mój wspólnik i jego żona pojechaliby na tą wycieczkę razem, bardziej niż prawdopodobnie siedzieliby razem, jako mąż i żona, i prawdopodobnie obydwoje by zginęli. I tak się stało. Mój wspólnik zginął. Spłonął. Dzieci mają swoją mamę, nie są w pełni sierotami. Jestem bardzo mocno przekonany, że Bóg pozwolił mi zająć jej miejsce w ten dzień. I jestem bardziej jeszcze przekonany dlatego, że od kiedy to się stało, ta matka stała się oddaną chrześcijanką. I tak też wychowuje swoje dzieci. Jeśli nie widziałbym Boga uwielbionego w żadnym innym miejscu, jak tylko w tej jednej rodzinie, odczuwałbym, że było warto. Dziękuję Bogu, że zaufał mi i pozwolił mi pojechać na tę misję w ten dzień. Czekałem na mojego wspólnika, który miał przyjechać do mnie limuzyną lotniskową. Mieszka ode mnie zaledwie milę, więc mieliśmy pojechać na międzynarodowe lotnisko w Los Angeles razem. W moim domu mam mieszkającą ze mną moją owdowiałą mamę i mieszka ze mną już przez jakieś 20 lat. Dzielę się tą częścią tego doświadczenia, dlatego że ona odegrała bardzo ważną rolę w momencie katastrofy. Ta moja owdowiała mama jest starodawną, czytającą Biblię, wierzącą w modlitwę, chrześcijańską mamą z dalekiej, dalekiej przeszłości. Kiedy jest ze mną, nie mogę tego zrobić, bo mówi, że to wygląda na to, że jest bardzo stara. Ale dziś wieczór jest w Kalifornii, zapewniam was, że to jest daleko, daleko stąd. Dlatego, że jak tylko sobie mogę przypomnieć, zawsze miałem taką mamę. Zawsze opieraliśmy się na Bożym Słowie, zawsze opieraliśmy się na modlitwie. Nauczano nas tak wcześnie, jak mogę sobie tylko przypomnieć, że Boże Słowo znaczy dokładnie to, co mówi. Żadnych wątpliwości na ten temat. Jeśli Bóg powiedział coś, uwierz, zaakceptuj, zastosuj i zagłębiaj się w tym w każdym jednym dniu twojego życia, bo jeśli Bóg coś powiedział, On miał to na myśli, a Bóg nie zmienia swoich myśli. Bardzo prostą wiarę nas nauczano. W tej prostej wierze zawsze modliliśmy się o łaskę w podróży. Nigdy nie podróżowaliśmy bez modlitwy i ten dzień nie był wyjątkiem od zasady. Kiedy czekałem na mojego wspólnika, moja mama powiedziała: Norman, przynieś mi moją Biblię, chcę pomodlić się o twoją podróż. Więc przyniosłem Biblię do stołowego pokoju i mamy taką zasadę, że otwieramy Pismo Święte, kładziemy nasze dłonie na niej, kiedy się modlimy. Zaczęła prosić Boga, by dał mi bezpieczną podróż tam i bezpieczną podróż z powrotem. Wierzymy w konkretne modlitwy. Jeśli chcesz pojechać i wrócić, musisz to powiedzieć. Nie wierzymy w jakieś klepanie, kiedy mówimy do Pana. Jej modlitwa była nienaturalna w ten dzień, ale jej łzy były jeszcze bardziej nienaturalne. Kiedy moja mama zaczęła modlić się o tą podróż, zaczęła szlochać prawie natychmiast. To było po raz pierwszy w moim życiu, kiedy widziałem moją mamę płaczącą. Ona nie jest osobą, która pokazuje swoje emocje, nie jest osobą, która chce, abyś wiedział, jak się czuje, ale w ten dzień, trochę ponad 3 lata temu, kiedy modliła się o tą podróż, zaczęła szlochać tak bardzo, że nie mogła podsumować modlitwy. Musiałem ją objąć i zakończyć modlitwę. I kiedy to wszystko się już skończyło i kiedy rozmawialiśmy o tej części doświadczenia, mówiła, że nie miała pojęcia o tym, co wydarzy się w ten dzień. I powiedziała, że kiedy modliła się o tą podróż, ten nienaturalny ból uderzył ją tak mocno, że łzy zaczęły lecieć jej z oczu i po raz pierwszy w swoim życiu nie mogła kontrolować łez. Uznałem te łzy łzami martwiącej się mamy. Ale teraz wiem, że to było wiele więcej. To były łzy wstawiennictwa. Och, jak ja chwalę Boga za łzy wstawiennictwa. Chwalę Boga za wstawiennicze modlitwy i jak ja Go chwalę za wstawienników. Czy wiecie, że Pismo Święte mówi, że my naprawdę nie wiemy, jak się modlić? Ale Duch będzie modlił się przez nas. Ale Duch musi mieć uniżone naczynie, przez które będzie mógł się modlić. I chwalę Boga za to, że są jeszcze ci w XX wieku, którzy uniżają się przed świętym Bogiem i są używani jako naczynia modlitwy. Wiele bitw jest zwyciężonych przez wstawienników. Jest to jedna z najbardziej dynamicznych służb, którą dziecko Boże może wykonać. I kiedy przejdę do świadectwa, zobaczycie, że te chwile modlitwy i te łzy w ten dzień znaczyły dla mnie tak wiele, kiedy walczyłem o moje życie. Mój wspólnik przyjechał. Wyjechaliśmy na międzynarodowe lotnisko w Los Angeles. Poszliśmy do terminalu Panam do odprawy. Kiedy odchodziliśmy, porównaliśmy nasze bilety, zauważyliśmy, że nie siedzimy razem. Trochę nas to zdenerwowało, bo chcieliśmy siedzieć razem, aby wykorzystać ten czas w samolocie, aby rozmawiać o interesach. Wróciliśmy do okienka, poprosiliśmy, aby zmieniono nam miejsca. Ta osoba powiedziała, nie, lot jest pełny, nie możemy zmienić waszych miejsc. Pomyślałem sobie, że nie jest przyjemna. Pomyślałem sobie, że jeśli naprawdę chciałaby zmienić moje miejsce, powinna byłaby to zrobić. Pomyślałem sobie, że jest okropna. I powiedziałem jej to. Ale to i tak nic nie pomogło. Tak, nie chciała zmienić mojego fotela. Teraz wiem, dlaczego nie chciała zmienić mojego miejsca. Widzę teraz, że Bóg miał mnie dokładnie tam, gdzie chciał mnie mieć w ten dzień. Jeśli siedziałbym w innym miejscu w tym samolocie, nie byłoby mnie tu. Wierzę, że Bóg miał mnie dokładnie tam, gdzie chciał mnie mieć w ten dzień. Zawsze wiedziałem, że Bóg mnie kocha, nigdy tego nie podważałem. Zawsze zdawałem sobie sprawę z tego, że Bóg posłał swojego jedynego Syna na świat, aby umarł na krzyżu, abyśmy my mogli mieć przebaczone grzechy i życie wieczne. Nigdy tego nie podważałem. Nigdy nie podważałem Bożej miłości, nie może być większej miłości niż ta. Ale w całym moim chrześcijańskim doświadczeniu nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Bóg kocha nas tak bardzo, że interesuje się nawet tym, gdzie siedzimy w samolocie. On jest takim bardzo osobistym Bogiem. Nie wiedziałem tego wtedy, ale wiem to teraz, że Bóg ma prawdziwie mistrzowski plan dla każdego jednego z naszych żyć i ten mistrzowski plan włącza tak drobne rzeczy, jak to, gdzie siedzimy w samolocie. On naprawdę kocha nas tak bardzo. Doszliśmy do wyjścia. Powiedziano nam, że będziemy opóźnieni o godzinę z Los Angeles. Jeśli nie bylibyśmy opóźnieni o tą jedną godzinę, nic z tych rzeczy nie miałoby miejsca. Później cofaliśmy się do tej jednej godziny jako podstawowy powód tego, że byliśmy zaangażowani w tą katastrofę. Nigdy nie zapomnę tego, co widziałem, kiedy podeszliśmy do wyjścia. Było tam 418 osób czekających na wejście do tego samolotu. To dużo ludzi jak na jeden samolot. I nie mogę zrozumieć i porównać różnicy. Kiedy wróciłem do Kalifornii zaledwie 4 dni później, po katastrofie, rządowym samolotem szpitalnym, było nas tylko 23 osoby, które wróciły do Kalifornii. Co za różnica, jaki kontrast. Polecieliśmy do Nowego Jorku, byliśmy tam przez 1.5 godziny, zatankowaliśmy paliwo, dosiadło się 14 nowych pasażerów ze środkowego zachodu i wschodniego wybrzeża. Zmieniła się także załoga. Ostatecznie wystartowaliśmy nad Atlantyk. Kiedy byliśmy 15 minut od Wysp Kanaryjskich, nasz pilot powiedział przez głośniki, powiedział, że nie będziemy mogli wylądować w Las Palmas na czas. Powiedział, że terroryści wysadzili bombę na lotnisku i jest podejrzenie drugiej bomby i wszystkie nadlatujące samoloty zostały skierowane na niewielką wyspę 80 kilometrów dalej, nazywającą się Teneryfa. tytuł książki Katastrofa na Teneryfie. Nikt z nas nie słyszał o tej wyspie wcześniej. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest, do kogo należy. Dowiedzieliśmy się, że jest częścią łańcucha wysp kanaryjskich, a te należą do Hiszpanii przez ostatnie 500 lat. Kiedy krążyliśmy nad tą wyspą nazywającą się Teneryfa, zauważyłem, jak mała ta wyspa jest. Dowiedziałem się, że ma zaledwie 80 km długości i 30 km szerokości. Powiedziano mi, że ponad 700 tysięcy ludzi mieszka na tej małej wyspie. Jest to jedno z najbardziej egzotycznych miejsc, w jakim kiedykolwiek byłem, ale także najbardziej zatłoczonych. I lotnisko jest także małe. Nie zostało zbudowane, aby przyjmować te ogromne odrzutowce. Dla przykładu ma tylko jeden pas startowy. I kiedy byliśmy zmuszeni wylądować na tym lotnisku z tym jednym pasem startowym, wszystko wyglądało mi na to, że nasz pilot mógł wylądować tym odrzutowcem jak w dziurę. Nie było wystarczająco pasa. Później, kiedy wyszedłem z samolotu, zauważyłem, dlaczego mieliśmy ten problem. Przed naszym lądowaniem na tym lotnisku wylądowało już 6 tych wielkich odrzutowców, my byliśmy 7. I kiedy patrzyłem z tyłu, naliczyłem jeszcze 11 tych ogromnych odrzutowców na tym małym lotnisku, więc oczywiście było tam bardzo dużo ludzi, ogromnie zatłoczone miejsce. I jako rezultat tych bardzo zatłoczonych warunkach powiedziano nam, że nie będziemy mogli pójść do budynku terminalu. Mieliśmy pozostać na pokładzie naszego samolotu i czekać. Więc przez 4 pełne godziny nie robiliśmy nic, tylko siedzieliśmy i czekaliśmy. Jak na ironię, stojący obok nas, po naszej prawej stronie, był Boeing 747 KLM z Holandii, z którym się później zderzyliśmy. Przed tym wypadkiem staliśmy obok siebie przez 4 godziny, spokojnie czekając na nasze przeznaczenie. Pozwolano nam wychodzić z samolotu po schodkach w grupie 10-15 osób. Mogliśmy zejść na dół i stać tam, aby zaczerpnąć świeżego powietrza, ale nie mogliśmy oddalać się od tego miejsca. W jednym z przypadków, kiedy zszedłem na dół, zauważyłem ogromną górę na końcu pasa startowego i byłem poruszony tą górą. Była jakaś inna, nienaturalna. Okazało się, że to ogromny wulkan. Spory procent ludzi, którzy mieszkają na tej wyspie, jest bardzo mocno przekonana, że szatan mieszka dokładnie w tym wulkanie. Większość problemów na tej wyspie rozpoczyna się właśnie od tego konkretnego miejsca. Wulkan erupuje od czasu do czasu. Lotnisko jest w tym miejscu już przez ostatnie 22 lata i w ciągu tych ostatnich 22 lat mieli 6 poważnych katastrof lotniczych tuż u podnóża tego wulkanu. I w tym wypadku, w którym ja byłem pasażerem, to doprowadziło do ponad 1000 ludzi, którzy zginęli dokładnie w tym miejscu, jako rezultat katastrof lotniczych. W ciągu kolejnych 6 tygodni mieli kolejną katastrofę, gdzie w tym samym miejscu brytyjski transatlantyk rozbił się i 164 osoby zginęły. Możecie zrozumieć, dlaczego ludzie odczuwają, że szatan musi mieszkać w tym wulkanie, kiedy te wszystkie złe rzeczy dzieją się dokładnie w tym jednym miejscu. I to nie tylko obecne pokolenie tak uważa. Wiele wieków temu nazwano ten wulkan czubkiem piekła. I tak się nazywa też dzisiaj. Czubek piekła. Zauważyłem ogromną chmurę nad tym wulkanem. Odwróciłem się do mężczyzny stojącego obok mnie i powiedziałem, czy nie będziemy szczęściarzami, jeśli ta chmura zacznie schodzić i wchłonie nas na tym lotnisku? W ciągu 15 minut chmura zaczęła schodzić z tej góry. W ciągu pół godziny byliśmy w tak gęstej mgle, jakiej jeszcze nie widziałem. Nie było nic widać naprzeciwko pasa startowego, z ledwością widziałem swoje dłonie przed sobą. To zdenerwowało nas bardzo, bo to była kolejna przeszkoda, która trzymała nas od naszego statku, a nasz statek był zaledwie 80 km stąd. Mniej więcej w tym czasie byliśmy już wykończeni. Przelecieliśmy z Kalifornii do Nowego Jorku, przelecieliśmy Atlantyk. Siedzieliśmy w tym jednym miejscu przez 4 pełne godziny. Skończyło się jedzenie, skończyły się napoje. Nawet skończyła się woda. Wróciłem do samolotu. Podszedłem do mojego wspólnika i zaczęliśmy rozmawiać. Ale kiedy jesteś w jednym miejscu już 4 godziny, nawet nie ma o czym rozmawiać. Pilot wtedy powiedział przez głośniki, abyśmy siedli i zapięli pasy. Powiedział, że lotnisko w Las Palmas zostało otwarte i będziemy startować. Oczywiście cieszyliśmy się bardzo z tego, że będziemy już się poruszać. Po tych 4 godzinach była to niesamowicie fajna informacja. Nie było jeszcze 4:30, wiedzieliśmy, że nasz statek jest zaledwie 80 km stąd. Jeśli wystartowalibyśmy teraz, bylibyśmy na nim przed zmrokiem. Więc zaczęliśmy się tak cieszyć, że niektórzy zaczęli śpiewać, a wszyscy klaskać. Pilot ponownie powiedział przez głośniki, powiedział, abyśmy pozostali w naszych fotelach zapiętymi pasami. Powiedział, że będzie pewne opóźnienie. Powiedział, że pilot samolotu KLM stojącego obok nas zdecydował się zatankować swój samolot na tym małym lotnisku. On nie powinien był tego robić tam. Ale zatankował 21 tysięcy galonów paliwa lotniczego. To dodało 142 tysiące funtów wagi dla tego KLM-u. I ci, którzy teraz studiują tą katastrofę, doszli do wniosku, że jeśli nie wziąłby tego paliwa, bardziej niż prawdopodobnie w ostatniej chwili, kiedy próbował wzlecieć nad nami, udałoby mu się. Ale te paliwo i waga jego trzymała go do ziemi. Nasz pilot był tak zły tymi nowymi okolicznościami i tym opóźnieniem, że poprosił naszego drugiego pilota, aby wyszedł z samolotu, zmierzył odległość między tymi dwoma odrzutowcami i zobaczył, czy jest miejsce, abyśmy mogli objechać go dookoła i wystartować pierwsi. Drugi pilot zrobił to, za chwilę wrócił, powiedział, jest mi bardzo przykro, ale brakuje nam zaledwie kilka metrów, aby objechać dookoła tego drugiego samolotu. Dosłownie kilka metrów. Były chwile, kiedy mówili o tym, że przypłynie po nas statek z jednej wyspy na drugą. Jeśli zrobiliby to, też nic z tych rzeczy nie miałoby miejsca. W mojej książce jest cała strona tych rzeczy, co by było gdybyśmy nie wystartowali z Los Angeles, opóźnienie o godzinę, gdyby nie było bomby terrorystów, gdyby nie było mgły, gdyby nie było paliwa i tak dalej, i tak dalej. Wyglądało to na przeznaczenie. Tankowanie zajęło kilka chwil. Siedzieliśmy w naszych fotelach zapiętymi pasami. Pamiętam dokładnie pasażerów KLM-ów wchodzących na pokład. Oni byli ostatnią grupą ludzi, której pozwolono pójść do budynku terminalu. Pamiętam dokładnie schody podjeżdżające do samolotu i pamiętam dokładnie wszystkich dorosłych ze wszystkimi 48 dziećmi, którzy wspinali się na pokład swojego samolotu do swojej ostatniej i fatalnej podróży. Pamiętam bardzo dokładnie samolot KLM odjeżdżający spod mojego okna. Około 3 minuty później także i my zaczęliśmy się poruszać. Poruszaliśmy się, jechaliśmy bardzo wolno, nie więcej jak 10 km na godzinę. Oni mówią, że normalna prędkość jest około 30. My jechaliśmy około 10 z dwóch powodów. Jak już wspomniałem, mieliśmy tylko jeden pas startowy tam, więc jechaliśmy bardzo wolno, aby pozwolić i dać czas temu drugiemu samolotowi dojechać do końca pasa startowego, gdzie miał zawrócić i przyjąć pozycję startową. Miał tam pozostać w tej pozycji, kiedy my mieliśmy jechać dokładnie tym samym pasem startowym do pewnego zjazdu. Mieliśmy zjechać, poczekać, aż on wystartuje, wtedy wystartować samemu. Poruszaliśmy się wolno także ze względu na bardzo gęstą mgłę. Nic nie było widać. Poruszaliśmy się na oślep w tej bardzo gęstej mgle. Oni nie mieli tam lotniskowego radaru. Kiedy odjechaliśmy od wieży kontrolnej, oni już nas nie widzieli, nie mieli wizualnej kontroli. Oni nie widzieli nas, my nie widzieliśmy ich. Piloci nie widzieli się nawzajem. Poruszaliśmy się na oślep w tej bardzo, bardzo gęstej mgle. Wziąłem poduszkę, podłożyłem sobie pod głowę, zamknąłem oczy, aby się odprężyć przez tych kilka chwil, kiedy mieliśmy przelecieć te 80 kilometrów. Wyglądało na to, że już kołujemy. Gdy nagle niespodziewanie poczułem bardzo ostre szarpnięcie i zapadnięcie się oraz skręt do lewej strony, kiedy koła zjechały do rowu. Nie mieliśmy ostrzeżenia, nikt nic nie mówił przez głośniki, nie widzieliśmy nic. Było to po prostu jakiś skręt, ostry skręt do lewej i zapadnięcie się. Nasz pilot powiedział, że kiedy jechał po pasie startowym w dużej odległości, bardzo słabo, przez tą gęstą mgłę mógł zobaczyć frontowe światła samolotu KLM. Oczywiście myślał, że te światła stoją w miejscu, więc kontynuował jazdę. Kiedy nagle, niespodziewanie ku jego ogromnemu przerażeniu, uświadomił sobie, że te światła nie stoją, ale zbliżają się do nas w naszą stronę z pełną prędkością startową około 300 km na godzinę, kiedy my jeszcze staliśmy na pasie startowym. Próbował w rozpaczy zjechać z pasa startowego do lewej strony na trawnik. To były właśnie te wstrząsy, które odczuwaliśmy. Oczywiście nie udało się. Boeing KLM 747 rozpędzał się cały czas do ponad 300 km na godzinę. Nagle niespodziewanie przebił się przez tą ścianę mgły. Kiedy przebił się przez tą ścianę mgły, zobaczył nas stojących na pasie startowym. Próbował w rozpaczy wzlecieć nad nami. Nos samolotu przeszedł, ale kółka nie przeszły. Koła przecięły nasz samolot, jak gorący nóż przechodzi przez masło. Dosłownie rozciął nas. Przeciął nas w połowie, tam gdzie siedzieliśmy. I byłem zaledwie 8 rzędów od tego miejsca, gdzie zostaliśmy przecięci. Przednia część naszego samolotu odpadła do przodu od reszty kadłuba. Po prostu zostaliśmy przecięci na pół. I większość tych, którzy ocaleli z tej katastrofy, pochodziła właśnie z tej przedniej części, dlatego że kiedy odpadli na dół, mieli bliżej do ziemi, nie musieli może skakać i tak dalej. Mieli także chwilę łaski bez ognia, której my nie mieliśmy. Były tam ofiary śmiertelne w tej sekcji, ale większość tych, którzy ocaleli, pochodziła z tego właśnie miejsca. Muszę powiedzieć, że w momencie uderzenia tych dwóch ogromnych odrzutowców podłoga kabiny zapadła się i nasza załoga spadła razem z tą podłogą do pierwszej klasy. I to jedyna rzecz, która uratowała życie naszym pilotom. I chciałbym także wspomnieć, że obydwaj nasi pierwszy i drugi pilot są teraz oddanymi chrześcijaninami jako rezultat tych doświadczeń i obydwaj latają. Co wy na to? Chwała Bogu. W środku naszego samolotu, gdzie my siedzieliśmy, dosłownie kilka osób przeżyło. W tylnej części nikt nie przeżył, wszyscy zginęli. W momencie uderzenia tych dwóch samolotów, wszystkie 21 tysięcy galonów paliwa lotniczego zostało uwolnione. Nasz samolot był zlany paliwem lotniczym nie tylko na zewnątrz, ale także w środku. Te paliwo lotnicze przeszło przez naszą sekcję jak ogromna fala i wiele ludzi miało zlane ubrania, zmoczone i oczywiście stali się natychmiastowymi tarczami, jak pochodnie dla tych małych iskierek, które by je sięgły. Oczywiście te iskierki powodowały eksplozję za eksplozją. Nie pamiętam, ile eksplozji miało miejsce, zanim wyszedłem z tego samolotu. Było ich wiele. Nie pamiętam ani jednej chwili bez ognia. Ogień był tak natychmiastowy, że nawet nie zorientowaliśmy się, że zostaliśmy uderzeni przez inny samolot. Myśleliśmy, że wybuchła bomba. Mieliśmy przeświadczenie bomby. To był rezultat bomby. Myśleliśmy, że ktoś podłożył bombę. Byłem już w szpitalnym łóżku, kiedy dowiedziałem się, że zostaliśmy uderzeni przez inny samolot. Nawet to, że siedziałem 8 rzędów od tego miejsca, gdzie zostaliśmy przecięci, nie byłem w stanie powiedzieć, co się działo. Znalazłem się na nogach. Nie przypominam sobie, abym odpinał pas, nie pamiętam, abym wstawał. Po prostu znalazłem się automatycznie na swoich nogach, otoczony tymi ścianami ognia. Po mojej lewej stronie siedziała przy oknie 86-letnia kobieta. Obok niej na środkowym fotelu siedziała jej 60-letnia córka. Ja siedziałem na fotelu przy wyjściu. Bezpośrednio przede mną siedział mój wspólnik. Ta matka i córka po mojej lewej, obydwie były niepełnosprawne. Ja próbowałem usługiwać im w tej długiej podróży. Przynosiłem im wodę, asystowałem im. I kiedy ten wypadek miał miejsce, a ja znalazłem się na swoich nogach, kolejną rzeczą, którą zrobiłem, odwróciłem się do tej matki, córki, aby zobaczyć, czy mogę jakoś im pomóc. Już było za późno. Obydwie leżały na podłodze, płonęły, nie oddychały. Wierzę, że nie żyły. Nie mogłem zrobić nic dla nich. Wtedy odwróciłem się do fotela przede mną, aby zobaczyć, co dzieje się z moim wspólnikiem. I kiedy to zrobiłem, kolejna ogromna eksplozja, która przyprowadziła ogromną falę ognia, a za nią czarny dym. Nie widziałem już więcej mojego wspólnika. On także zginął. W tym czasie ludzie płonęli dookoła, wszędzie. Ich włosy płonęły, ich ubrania płonęły. Wszyscy krwawiliśmy bardzo mocno. Od różnych nacięć, które otrzymywaliśmy, od wielu rzeczy, które latały w powietrzu. Temperatura była tak ogromna w tym piecu ognistym, że metal samolotu, aluminium, stawało się ciekłe. I ten ciekły metal strzelał w powietrzu i oczywiście trafiał nas w skóry, w ubrania. Trafiał, wchodził pod skórę, pod wiele miejsc. I gdzieś z tyłu słyszałem, ktoś krzyczał, straciłem wzrok, nic nie widzę. Kiedy ten ciekły metal uderzył go w twarz, jego wzrok został zabrany. I dziękuję Bogu, że mogę dzisiaj powiedzieć, że widzę was. Nie tylko nie spłonęłem, ale także widzę. I chwalę Boga za to. Ponownie pozwólcie, że podkreślę, że oddaję Bogu chwałę za to, co zrobił dla mnie w tych chwilach. Nie było tam nic z tego, co ja zrobiłem. Według wszelkich praw powinienem był zginąć. Pozwólcie, że podkreślę ten fakt, że ci po obydwu moich stronach, ci przede mną i moi przyjaciele z tyłu, wszyscy spłonęli. I nie tylko spłonęli. Było 114 osób w naszym samolocie, które spłonęły poza możliwość zidentyfikowania. Nie można było ich zidentyfikować. Zostali pochowani w Westminster w Kalifornii. Byłem na pogrzebie tych 114 osób. Kiedy przyjechałem na cmentarz, pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, było 114 trumień ustawionych w jednym rzędzie. I obok tych trumień była jedna mogiła, 75 metrów długa. Dano nam listę z imionami tych, którzy mieli być pochowani w ten dzień. Moje oczy zaczęły przeszukiwać imienia mojego wspólnika Teda Younisa. Znalazłem go na tej liście. On był jednym z tych, którzy spłonęli poza możliwość identyfikowania. On siedział na fotelu tuż przede mną. Później zacząłem szukać imion matki, córki, tych, które siedziały po mojej lewej stronie. Znalazłem ich imiona także. One także miały zostać pochowane w tej zbiorowej mogile w ten dzień. One siedziały tuż obok mnie. Wtedy też zacząłem szukać imion moich przyjaciół, którzy siedzieli z tyłu za mną. Lekarz z jego żoną z Newport Beach w Kalifornii. Znalazłem ich imiona na tej liście także. I nagle niespodziewanie w tym momencie dotarło do mnie to, że nie tylko ci ludzie wszyscy spłonęli, ale także nikt z nich nie może zostać zidentyfikowany. I wszyscy mają być pochowani w tej zbiorowej mogile. A jednak Bóg wydobył mnie z tego pieca ognistego bez żadnego poparzenia. Nie miałem żadnego osmolenia, moje ubrania nie zapaliły się. Nie było nic, żadnego śladu na moich ubraniach. Czy możecie powiedzieć chwała Bogu? Czy widzicie, co ja robię dziś wieczór? Mówię o naszym Bogu. Mówię o naszym Wybawicielu. On ciągle działa, ciągle siedzi na swoim tronie, ciągle dba o swoich, ciągle wyzwala swoje dzieci z pieców ognistych w XX wieku i musimy zdać sobie sprawę z tego. Wspaniale jest wiedzieć, co wydarzyło się 2000 lat temu, ale także musimy wiedzieć, co wydarzyło się w 1980 roku w XX wieku. Musimy wiedzieć, że Bóg ciągle robi cuda dla swoich dzieci, abyśmy mogli oczekiwać cudów. Jeśli będziemy wierzyć i staniemy na obietnicach Bożych i zdamy sobie sprawę z tego, że jest tak i amen dla tych, którzy sięgają do Boga i otrzymują od Niego to, o co potrzebują w swoich krytycznych momentach. Naszym problemem jest to, że jesteśmy tak przejęci okolicznościami, ścianami ognia, które nas otaczają, że zawodzimy w patrzeniu na Boga w momencie naszych tragicznych chwil. Bóg tam jest. Bóg powiedział, ja zawsze tam będę, nigdy Cię nie opuszczę ani nie pozostawię. Bóg nie powiedział, nigdy Cię nie opuszczę, nie zostawię, wyłączając katastrofy lotnicze. Powiedział, będę tam. O, aleluja. I On tam był. Nigdy nie zapomnicie, co widzicie w takich chwilach. Nigdy nie zapomnicie, co słyszycie w takich chwilach. Jest to poza możliwością opisania. Nie ma słów w naszym słowniku, które mogłyby dokładnie opisać to, przez co przechodzisz w takich chwilach. Dwie rzeczy szokowały mnie bardziej niż inne. Po pierwsze, oczy ludzi. Kiedy ich oczy patrzyły w potrzebie, kiedy byliśmy w środku tego pieca ognistego, każdy patrzył w rozpaczy z odpowiedzią i nie wyglądało na to, że będzie odpowiedź. Niektórzy z nich już płonęli i umierali. Kiedy widzicie mężczyzn i kobiety płonących na śmierć, przeklinających ostro, kiedy umierają, a ja nie byłem przygotowany na to. Zawsze miałem taką opinię, że jeżeli mężczyźni i kobiety umierają i wiedzą, że będą umierać, automatycznie będą wołać Boga. Ale odkryłem, że to nieprawda. W tych samolotach mają coś, co nazywają czarnymi skrzynkami. Są to urządzenia, które nagrywają wszystkie rozmowy, które mają miejsce w kabinie pilotów. Znaleźli tą skrzynkę należącą do KLM-u. Odtworzyli ją z nadzieją, że znajdą powód tego, co spowodowało najgorszą na świecie katastrofę lotniczą. Byli zdziwieni, bo ostatnią rzeczą, które się nagrały na tej taśmie, było to przekleństwa pilota, kiedy jechał tym pasem startowym i zupełnie ostatnie słowa, to, kiedy wyzywał imię Boga bez potrzeby, kiedy zabrał ze sobą 593 osoby do wieczności. W tej katastrofie, która miała miejsce w Chicago kilka miesięcy temu, gdzie American Airlines DC-10 się rozbił, także znaleźli tą czarną skrzynkę i także odtworzyli ją, spróbując odnaleźć powód tej katastrofy i także byli w pełni zdziwieni, bo wszystko na tej taśmie było skasowane, poza jednym przekleństwem pilota. Jak tylko wyszedłem ze szpitala w Kalifornii, gdzie miałem operację jako rezultat tych obrażeń w tym wypadku, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, próbowałem odnaleźć coś na temat ludzkiego zachowania. Chciałem zobaczyć, czy znajdę odpowiedź. Co powoduje, że mężczyźni i kobiety przeklinają ostro, kiedy płoną? Co powoduje, że piloci samolotów przeklinają i rozbijają się o siebie? Odkryłem, że autorzy piszący na ten temat zgadzają się. Mówią, że mężczyźni i kobiety w momencie zagrożenia albo kryzysu reagują tak, jak żyli przez swoje życie. Więc jak żyli, tak też umrą. Jeśli w ciągu swojego życia przeklinali, więc w chwilach takich jak ta będą automatycznie przeklinać, dlatego że są zaprogramowani na przeklinanie. Przeklinają bezmyślnie. Nie zatrzymują się i mówią, myślę, że będę teraz przeklinał. Przeklinają bezmyślnie. Są zaprogramowani, aby przeklinać. I kiedy czytałem te informacje i uświadomiłem sobie, co czytam, zacząłem chwalić Boga na głos po raz pierwszy w moim życiu. Uświadomiłem sobie, że byłem zaprogramowany na Boga przez ten cały czas. Alleluja. Nie było żadnych przekleństw, które wyszły automatycznie z moich ust. Kiedy te samoloty rozbiły się o siebie, pierwsza rzecz, która wyszła z moich ust, było Jezus. I On tam był. Nie przypominam sobie ani jednej chwili, abym nie był świadomy obecności Boga. Zaprogramowany na Boga. Czy nie jest to coś wspaniałego? Kolejna zaleta z bycia dzieckiem Bożym. I pozwólcie, że powiem wam to teraz. Nie czekajcie na takie chwile jak tamta, aby zaprogramować się na to, kim powinniście być. Jest za późno wtedy. Teraz jest czas, abyście nad tym pracowali. Jestem bardzo mocno przekonany, że te chrześcijańskie doświadczenie powinno być bardzo praktycznym chrześcijańskim doświadczeniem. Wierzę, że my, chrześcijanie, każdego dnia, kiedy chodzimy w obecności świętego Boga, powinniśmy uczyć się wymawiać Jego imię na głos, ponownie i ponownie i ponownie. Ucz mówić się imię Jezus. Ucz mówić się Alleluja, chwała Bogu, dzięki Panu. Jeśli będziesz robił to teraz, będziesz programował się na to, kim powinieneś być w chwilach zagrożenia w życiu twoim. Jeśli będziesz uczył się mówić imię Jezusa teraz, nie będzie dla ciebie obcą rzeczą powiedzieć Jezus w chwili takiej jak tamta, automatycznie powiesz Jezus. O, Boże Święte Słowo mówi nam, co dzieje się, kiedy wspomniemy imię Jezus. Każde drzwi w niebie otwierają się dla nas i każda anielska istota od Boga przychodzi nam na pomoc, na zaledwie szept świętego imienia Syna Bożego Jezus. Wykorzystajcie to, co macie. Wiele dziwnych myśli będzie przechodzić ci przez umysł w tym momencie. Nie możesz polegać na swoim umyśle. Twój umysł nie będzie funkcjonował tak, jak powinien w chwilach takich jak ta. Nie myśl, że będziesz myślał tak, jak powinieneś w takich chwilach. Pierwsza rzecz, która przeszła mi przez umysł, było to, że to nie jest realne, to się nie może dziać, to nie jest prawda. Zajęło chwilę dla mojego umysłu, aby uświadomił sobie, że jest prawdziwie w piecu ognistym. Umysł się buntuje, on nie chce tego zaakceptować. Druga rzecz, która przeszła mi przez myśli, było to, że już przez to przechodziłem. Tak, przechodziłem już przez to. Dziwna reakcja. Oczywiście nigdy przez to nie przechodziłem wcześniej. Te rzeczy działy się w ciągu kilku sekund. Wszystko, o czym mówię dziś wieczór, wydarzyło się w ciągu kilku sekund. Mówią, że nie masz więcej jak 90 sekund na to, co masz zrobić w takich chwilach. Przeważnie nie 90 sekund, ale nigdy więcej jak 90 sekund. To nie jest zbyt wiele. Te 90 sekund mija bardzo szybko. Mogę was zapewnić, że te 90 sekund jest wypełnione twoją walką o przeżycie. Jedyna rzecz, którą masz w myśli, to jest przeżyć. Nie myślisz o śmierci, myślisz o życiu. Jak mam się stąd wydostać? Nie ma czasu w ciągu tych 90 sekund, aby modlić się modlitwą grzesznika. Nawet o tym nie myślisz. To nawet nie przejdzie ci przez umysł. Nie ma czasu w ciągu tych 90 sekund, aby teraz spróbować zadedykować swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Nie myślisz o tych rzeczach. I także nie ma czasu w ciągu tych 90 sekund, aby być wypełnionym żalem i skruchą, bo są rzeczy, które trzymały cię i trzymają od prawdziwej relacji z Bogiem. Nie myślisz o tych rzeczach. Biblia mówi wyraźnie, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie mówi nic o chwilach takich jak tamta, nie mówi nic o jutrze, mówi dzisiaj. I wierzę całym moim sercem, że Bóg daje nam w tym pomieszczeniu okazję, którą mamy dzisiaj, abyśmy mogli zawrzeć nasz pokój z Bogiem. I jeśli nie wykorzystamy tej okazji, którą Bóg nam daje, wtedy nie będziemy mogli obwiniać nikogo, jak tylko siebie samych, jeśli w takiej chwili jak ta pójdziemy do wieczności bez nadziei, bez Boga. Jestem bardzo mocno przekonany, że Duch Święty zmaga się z człowiekiem ponownie i ponownie przez cały jego okres życia. I zależy to od człowieka i jego woli, aby zaakceptować lub odrzucić. Ale jeśli odrzuci tą Bożą wolę w swoim życiu, będzie mógł winić tylko siebie, kiedy umrze i pójdzie do wieczności bez nadziei i Boga. Opłaca się być gotowym. Chwała Bogu, że możemy być gotowi. Autor napisał piosenkę i tytuł jest taki: Nie ma nic między moją duszą a Zbawicielem. Wszystko jest w porządku. Jest możliwe żyć takim życiem. Kiedy zostaniesz zawołany za sekundę do wieczności, wszystko jest w porządku. Możesz żyć takim życiem. W każdym dniu, kiedy chodzisz w obecności Boga i kiedy dedykujesz swoje życie dla Boga z pomocą Ducha Świętego, możesz żyć takim życiem, w którym wszystko jest w porządku. Kolejna korzyść z bycia chrześcijaninem. A jeśli możesz powiedzieć, że wszystko jest w porządku dziś wieczór, że jesteś gotowy, aby odejść do Boga w ciągu kolejnej sekundy, więc musisz kopać głębiej w swoim chrześcijańskim doświadczeniu. Te zapewnienie należy do ciebie, jest twoje. Było 55 osób w naszym samolocie, które nie zrobiły kompletnie nic, aby się ratować. Siedzieli w swoich siedzeniach jak zombie, kręcili swoimi głowami. Nie próbowali odpiąć pasów, nie próbowali wstać. Pozostali w swoich fotelach w ciszy, tak mi powiedziano. Aż ogień sięgnął ich i stopił jak woskowe manekiny. Nie zrobili kompletnie nic, aby się ratować. Kiedy usłyszałem te statystyki, nie mogłem tego zrozumieć. To nie może być wola Boża dla Jego ludzi. To nie może być wolą Bożą dla Jego dzieci, aby w takiej chwili jak ta zostały przejęte szokiem, strachem i zamętem i nie zrobiły nic, tylko siedziały i umierały. Szok, strach i zamęt nie są wiarą. Bóg odpowiada na wiarę, nie na szok, strach i zamęt. Szok, strach i zamęt okradnie nas z Bożej woli w naszym życiu. Szok, strach i zamęt zabierze nam życia. Nie możemy pozwolić sobie na szok, strach i zamęt. Pismo mówi ponownie, że jeśli nasz umysł będzie skoncentrowany na nim, będzie zachowany w idealnym pokoju. To włącza także chwilę katastrof. To nie wyłącza tych momentów. Nawet w chwili takiej jak ta, jeśli nasz umysł będzie skoncentrowany na Bogu, będzie zachowany w idealnym pokoju, możemy odczuwać obecność Bożą z nami i możemy być prowadzeni Duchem Świętym, aby Boża wola wypełniała się nawet w środku pieca ognistego. Były chwile, kiedy walczyłem i przechodziłem przez te płomienie, kiedy odczuwałem dosłownie prowadzenie Ducha Świętego. Idź tędy, tędy nie idź, zrób to, tego nie rób. Boża wierność. Była kobieta ze zborów bożych ze stanu Washington. Ona jest kobietą około 50-letnią, dość otyłą. I powiedziała, że kiedy te dwa samoloty rozbiły się o siebie, jej pierwszą reakcją było to, aby wyjść na korytarzyk. Wyszła i powiedziała, że kiedy wyszła, usłyszała głos Boży mówiący do niej głośno i głos Boży powiedział, wyjdź z korytarza. Więc szybko wróciła przed swój fotel. I w tym momencie ogromny kawał płonącego metalu przeleciał tnąc powietrze dokładnie w tym miejscu, w którym ona stała. I powiedziała, że kiedy zobaczyła tą ścianę ognia i zdała sobie sprawę z tego, co Bóg zrobił dla niej przez Ducha Świętego i nagle została napełniona Duchem Świętym tak, że zaczęła skakać po parciach siedzeń do wolności jak gazela. Alleluja! Chwała Bogu! To jest właśnie taki Bóg, o którym mówimy dziś wieczór. I jeśli wydaje wam się, że jestem podekscytowany, ja jestem podekscytowany. Jestem podekscytowany Bogiem, który wejdzie ze mną do pieca ognistego i wyprowadzi mnie z tego pieca bez żadnego poparzenia. Jestem podekscytowany Bogiem, który mówi, będę zawsze z tobą w chwili kłopotów. Jestem podekscytowany Bogiem, który powoduje, że biegniemy jak gazele do wolności. Bóg nie ma ograniczeń. Czy wiedzieliście o tym? Nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Jedyne limity i ograniczenia są to te, które my umieszczamy na Nim. Bóg nie ma ograniczeń. Nagle, niespodziewanie, w tym całym chaosie, gdzie ludzie płonęli dookoła mnie, także ja myślałem, że umrę, coś wspaniałego stało się. Nie używam słowa wizja, nie miałem nigdy wizji, ale to było najbliższe wizji z tego, co ja przeżyłem. Nagle, niespodziewanie, w środku tego ognia pamięć i widok mojej modlącej się mamy przejął moje myśli zupełnie. Była to ostatnia rzecz, o której oczekiwałem, że będę myślał, ale w tej jednej chwili było to wszystko, o czym mogłem myśleć. W moich myślach widziałem moją matkę, widziałem jej dłonie złożone na Piśmie Świętym, widziałem jej łzy, słyszałem jej modlitwę. I w tej chwili, kiedy ta modlitwa przejęła moje myślenie, wszelki zamęt opuścił mój umysł. Zacząłem myśleć racjonalnie, zaczynałem się poruszać w konkretny sposób. Nagle, niespodziewanie, poczułem odwagę i poczułem ogromny spokój, który stąpił na mnie. Wszystko ze względu na pamięć modlitwy mojej mamy. Chwała Bogu za wspólne modlitwy w domu. Jeśli tego nie robicie, powinniście. To buduje więzy między wami. Będziecie mogli się oprzeć na tym. I w chwilach takich jak ta, jest to coś, na czym możecie się opierać, wiedzieć, że ktoś modli się o ciebie, woła do Boga za ciebie. Kiedy dzieliłem się moim świadectwem z lekarzami na Wyspie Kanaryjskiej, oni powiedzieli, panie Williams, jesteśmy bardzo przekonani, że to pańska wiara. przeprowadziła Pana przez to. Pańska wiara przeprowadziła Pana. Lekarze to powiedzieli. Wreszcie zaczynają coś łapać, prawda? Powiedzieli, że ludzie bez wiary panikują i umierają. Pańska wiara przejęła wszystko i przeprowadziła Pana. Chwała Bogu za modlące się mamy. Kto z Was ma taką mamę albo miał? Pozwólcie, że zobaczę Wasze dłonie. Czy nie są one czymś wspaniałym? Moja mama jest małą kobietą, waży niecałe 50 kg i nie jest wysoka. I kiedy przyjechałem po tej katastrofie do domu, wziąłem jej małą twarz w moje dłonie, powiedziałem: mamo, nie dbam o to, że twój dzieciak ma 52 lata, jest łysy i gruby, módl się o mnie cały czas. Tak długo jak żyjesz, módl się o mnie. I tak chcę, aby było. Może niektóre z waszych dzieci mają 52 lata, są łyse i grube, ale ciągle potrzebują waszych modlitw. Nie poddawajcie się, wołajcie do Boga za nimi. W tym momencie, kiedy ten pokój zstąpił na mnie, moje myśli stały się jak komputer w Bożym Słowie. Ustęp z Pisma za ustępem z Pisma zaczął przechodzić przez mój umysł tak szybko, że moje myśli stały się jak jakaś maszyna automatyczna. Były dosłownie jak maszyna bankowa strzelająca cyframi. Tak szybko, całymi fragmentami. Nigdy Cię nie zostawię, ani nie opuszczę. Jestem ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Jestem Bogiem, który Cię wyzwoli. Ustępy z Pisma, które uczyłem się, kiedy byłem chłopcem, kiedy byłem dorosły. Niektóre, które nawet nie wiedziałem, że znam. Te przechodziły mi przez myśli. I nagle niespodziewanie ustęp z Pisma z Izajasza 43 przeszedł przez mój mózg i stał się bardzo realny. Pierwszy werset mówi tak. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. I teraz posłuchajcie to. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. A płomień nie spali Cię. I usłyszałem to po raz drugi. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. O, wiedziałem, co się dzieje. Otrzymałem moją remę. Zacząłem robić coś w tym momencie, czego nigdy nie zrobiłem wcześniej w całym moim chrześcijańskim życiu. Zacząłem wołać na Boga i krzyczeć tak głośno, jak tylko mogłem. Nigdy nie krzyczałem na Boga wcześniej. Zawsze byłem takim typem, który modlił się w cichej medytacji przed Panem. I ciągle tak robię. Myślę, że cichy czas przed Bogiem jest naszym świętym, drogim czasem. Ale nie jestem już tym samym człowiekiem, którym byłem 3,5 roku temu i nie chcę nim być. I mogę Was zapewnić, że jeśli okoliczności będą wymagały głośnej modlitwy, ten chłop będzie modlił się na głos, a jeśli ktoś tego nie lubi, będzie musiał to jakoś przeżyć. Doszedłem do wniosku, jako rezultat tego doświadczenia w moim życiu, że moja droga do nieba jest między mną i Bogiem. I nikt nie ma do tego nic. Ja jestem odpowiedzialny za moją duszę. Zależy to ode mnie, aby moja dusza doszła do nieba. Zależy to ode mnie, aby chwalić Boga i wołać do Boga i uwielbiać Go w taki sposób, w który wiem, że sięgam Boga. Jeśli to nie spotyka się z aprobatą tych dookoła mnie, jest mi przykro, ale nie będę szukał aprobaty tych dookoła mnie. To jest chyba jedna z fajnych rzeczy, kiedy masz 52 lata, nie próbujesz wywrzeć dobrego wrażenia na nikim. Ja nie będę szukał aprobaty tych ludzi dookoła mnie. Będę wołał Hosanna i Alleluja i chwała Bogu do tego mojego świętego, wiernego Boga. Okoliczności mówiły, że spłonę. Boże Słowo powiedziało, że nie spłonę. Wiedziałem, że nie spłonę, dlatego że Boże Słowo tak powiedziało. Jeśli Bóg to powiedział, to powinno wystarczyć, bo Bóg ma na myśli dokładnie to, co mówi. Jeśli powiedział, nie spłoniesz, nie spłoniesz. Nie ma tu jakiegoś podwójnego znaczenia. To nie znaczy, że powinieneś iść i się podpalić. To nie znaczy także, że powinieneś iść i chodzić po ogniu i kusić swojego Boga. Ale znaczy tak, że jeśli znajdziesz się w piecu ognistym, a Bóg powie, nie spłoniesz, to nie spłoniesz. Możesz wziąć Boga za słowo, ona ma wartość. Bóg ma na myśli to, co mówi. Okoliczności mówił, że spłonę, Boże Słowo mówiło, że nie spłonę. Więc zacząłem wołać na Boga, zacząłem wołać na Niego tak głośno, jak tylko mogłem. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Jego przelanej krwi, staję na Twoim Słowie, Ojcze, staję na Twoim Słowie, Ojcze, ja staję na Twoim Słowie. Ja staję na Twoim Słowie, ja staję na Twoim Słowie, Ojcze. Musiałem to powiedzieć chyba z 1000 razy, kiedy przechodziłem przez te płomienie. Staję na Twoim Słowie, staję na Twoim Słowie, staję na Twoim Słowie. To było wszystko, co miałem. i było to wystarczające. Boże, Słowo stało się moim życiem. Wiem już teraz, co mają na myśli, kiedy mówią, że Biblia jest żywa. Ona staje się naszym życiem. I pozwólcie, że powiem wam to teraz. Po to, jeśli chcecie stanąć na Bożym Słowie, w chwilach takich jak tamta, musicie wiedzieć, co Boże Słowo mówi. Nie ma czasu w takich chwilach jak tamta, aby wziąć swoją Biblię i przewracać kartki, zastanawiać się, na której stronie to było. To nie pracuje w ten sposób. Moje Pismo Święte było w walizce pod siedzeniem przede mną. Płonęło. Nie mogłem wziąć jej i otworzyć. Nie mówię, że musicie nauczyć się całą Biblię na pamięć, ale mówię tak, że musicie mieć wgląd do Bożego Słowa, jeśli oczekujecie, że Bóg przez swojego Ducha Świętego otworzy swoje obietnice dla was w chwili takich jak tamta. Spędzajcie z nią czas. Mniej więcej w tym czasie jakiś ogromny przedmiot leciał w moją stronę bardzo szybko. Wiedziałem, że będę uderzony. Nie było możliwości, aby mógł się odsunąć. Po prostu wiedziałem, że mnie uderzy. I zdawałem sobie sprawę z tego, że jeśli to coś uderzy mnie, przygniecie mnie. Było to tak duże. Nie wiem, co to było, ale podejrzewam, że było to coś z tego drugiego samolotu. Nasze światła były wyłączone. Jedyne światło, jakie było, to płomienie, więc nie mogliśmy identyfikować przedmiotów, więc wiedziałem, że będę uderzony. Jedyną rzeczą, jaką mogłem zrobić, to wystawić swoje ręce przed siebie, aby zamortyzować uderzenie. I kiedy ten przedmiot leciał w moją stronę bardzo szybko, nagle niespodziewanie uderzył mnie, popchnął mnie do tyłu bardzo mocno, a ja odkryłem, że mam taką siłę, której nie myślałem, że posiadam. I kiedy to uderzyło mnie, odepchnęłem to i kiedy to odepchnęłem, zacząłem krzyczeć ponownie w imieniu Jezusa i nie wiem, co się z tym stało. Nie wiem, gdzie to poleciało, nie wiem, co to było, nie widziałem już tego więcej. Ale nie przygniotło mnie to. Teraz, 3,5 roku później, doszedłem do wniosku, że Bóg pozwolił, aby ten przedmiot leciał w moją stronę, dlatego że to spowodowało, że spojrzałem się do góry. Do tego momentu nie patrzyłem do góry, byłem przejęty tym wszystkim, co dzieje się dookoła mnie, że nie patrzyłem do góry. Ale kiedy ten przedmiot leciał w moją stronę, a ja spojrzałem do góry, zobaczyłem dziurę w dachu. Była eksplozja tuż nad moją głową. Mogłem zobaczyć niebo. Wiedziałem, że jest możliwość wydostania się, jeśli bym tam mógł się dostać. Nie wiem, czy byliście w samolotach Boeing 747, ale Boeing 747 jest tak wysoki jak 3-piętrowy budynek. Między sufitem a podłogą jest co najmniej 3 metry i to już jest dużo. I później między sufitem a kadłubem samolotu jest kolejne 1,5 metra. Więc nie skaczesz tak wysoko. Pamiętam dokładnie, że widziałem ten otwór. Pamiętam dokładnie, że przechodziłem przez ten otwór, ale nie mam kompletnie pojęcia, w jaki sposób dostałem się do tego otworu. Nazywam to moim małym pochwyceniem. Po prostu nie pamiętam, jak przez to przeszedłem. Alleluja. Chwała Bogu. Ale czy wiecie, że ten Bóg, o którym mówimy dziś wieczór, nie pokaże nam wyjścia, jeśli nie będzie chciał nas przeprowadzić przez nie? On nie robi rzeczy w ten sposób. Nie mam już więcej żadnych wątpliwości na temat przesłania o pochwyceniu albo zmartwychwstaniu. Moja Biblia mówi mi, że w jeden z tych dni, w mgnieniu oka, będę pochwycony, będę z nim już na wieki. Jeśli on ma zrobić to wszystko, tym bardziej miał żadnego problemu z tymi kilkoma metrami, które potrzebowałem w tamten dzień. Byliśmy w Albercie w Kanadzie kilka miesięcy temu i była ze mną moja mama. I kiedy byliśmy w kawiarni, moja mama powiedziała: Norman, wierzę, że kiedy walczyłeś, przechodziłeś przez te płomienie i mówiłeś: staję na słowie, staję na słowie, staję na słowie, ja staję na słowie, że budowałeś duchową drabinę do tej dziury. Myślę, że zaakceptuję tą teorię. To nie będzie pierwsza duchowa drabina, którą Bóg zbudował. On zrobił już jedną dla Jakuba. I jeśli jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, nie ma powodu, dla którego nie mógłby dla mnie zbudować drabiny, kiedy potrzebowałem jedną, aby wydostać się z jakiegoś dołu. Może wy dziś jesteście w jakimś dole i potrzebujecie drabiny. Bóg je ciągle buduje i wam zbuduje także. Pamiętam, że przechodziłem przez ten otwór i wołałem: staję na słowie. Zacząłem przechodzić jakiś odcinek, potem zeskoczyłem na skrzydło, o którym mówiłem wam już w tym magazynie Timesa. Było bardzo śliskie, było pokryte paliwem, było bardzo trudno się utrzymać na nim. Na ziemi po mojej prawej stronie leżało kilkanaście osób, niektórzy nieprzytomni, inni skakali i zabijali ich tam. Wiedziałem, że jeśli ja skoczę, także ja zabiję kogoś, więc próbowałem przejść przez te skrzydło. Silniki cały czas pracowały, obydwa, jeden i drugi. Wiedziałem, że jeśli skoczę zbyt blisko silników, zostanę wciągnięty i zabity. Wiedziałem także, że te skrzydło jest pełne paliwa. i eksplozje cały czas miały miejsce, więc było to tylko kilka sekund, zanim to wszystko wybuchnie. Wykorzystujesz każdy moment, który możesz, więc skoczyłem, nie wiem, 12-13 metrów było naprawdę wysoko. W chwili, w której moje stopy dotknęły ziemi, wiedziałem natychmiast, co Bóg zrobił. Krwawiłem bardzo, moje kości w lewej stopie były połamane od tego skoku. Wiedziałem, że mam problem, ale także wiedziałem w tym momencie, że Bóg dotrzymał swojego słowa. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Żadnych poparzeń, żadnego stopnia. Mam ciągle te ubrania, wiszą w szafie w moim domu i kiedy mam okazję, przyglądam im się. To nigdy nie będzie dla mnie zwykłym doświadczeniem. Jest to dla mnie bardzo święte, święte doświadczenie przed moim Bogiem. Przechodziłem przez trawę, chwaląc Boga tak głośno, jak tylko mogłem. Przeszedłem jakieś 50 metrów, zanim upadłem. Odwróciłem się, aby zobaczyć, co się dzieje. Były jeszcze dwie eksplozje, które zabrały nasz samolot do nicości. Nic nie pozostało z tego samolotu. Około 150 metrów dalej mogłem zobaczyć drugi samolot eksplodujący bardzo mocno. Ciągle nie wiedziałem jeszcze, że zostaliśmy uderzeni przez ten drugi samolot. Myślałem, że nasze eksplozje spowodowały eksplozję tego drugiego samolotu ze względu na zatłoczone warunki. 350 osób w naszym samolocie i wszyscy w KLM-ie, wszyscy zginęli. W naszym samolocie było 418 osób, włączając załogę. Wszyscy zginęli poza 70. Po katastrofie umarło jeszcze 10 jako rezultat odniesionych obrażeń w tej katastrofie. Dzisiaj tylko 60 osób z nas żyje. Wielu z tych 60 ma przeszczepy skór, a wielu z nich straciło zmysły kompletnie. W tej chwili zacząłem prosić Boga o trzeci cud. Cud zachowania zmysłów, aby mógł stać dzisiaj przed wami i dzielić się tym doświadczeniem w taki sposób, aby wasza wiara sięgała do Boga. Dla waszych własnych potrzeb. Dla mnie to jest taki sam cud, jak to, że nie spłonąłem w ogniu. Przypominam wam ponownie o ustępie z Pisma, który już wspomnieliśmy, że jeśli nasz umysł będzie skoncentrowany na Bogu, będzie zachowany w pełnym pokoju, to włącza także katastrofy lotnicze. I nie tylko te chwile. Ale 3,5 roku później nie miałem nawet złego snu. On jest stróżem naszych dusz, ale jest także stróżem naszych umysłów. Nie wierzę, aby było Bożą wolą dla chrześcijanina przechodzić przez jego chrześcijańskie życie z zamętem i z cierpieniem w jego umyśle. Dawid mówi w psalmie: w Tobie, Panie, ufność pokładam, niech nigdy nie będę zawstydzony. Wierzę, że my, dzieci Boże, z naszymi myślami złożonymi na Niego możemy chodzić w duchowym zwycięstwie z czystym zmysłem i pokojem i możemy się stać czynnikami programu Bożego, a nie Jego przeszkodami. Czy zgadzacie się ze mną, że Bóg chce użyć każdego z nas w tym programie? W ciągu tych 3,5 roku nie obawiam się powiedzieć, że mówiłem do setek tysięcy ludzi. Ani nie obawiam się powiedzieć, że każda jedna z tych osób, które słyszały mój głos, włączając dzisiaj was, miała swoje osobiste katastrofy, albo przechodzą przez osobiste katastrofy, albo będą przechodzić przez swoje katastrofy. Czy wiecie, że jest wiele katastrof w życiu? Że nie zawsze są to dwa ogromne odrzutowce rozbijające się o siebie? Mamy małżeńskie katastrofy, mamy fizyczne katastrofy, mamy mentalne katastrofy, mamy duchowe katastrofy. Mamy finansowe katastrofy, mamy katastrofy nazywające się upadkami, zamętem, mamy katastrofy nazywające się uzależnieniem od alkoholu, od narkotyków, niemoralnością, opresją itd., itd. Ale chcę wam powiedzieć i jestem przekonany, że każda z tych katastrof jest tak realna dla was i tak samo dramatyczna, jak tamta była dla mnie. Ale chciałbym wam powiedzieć, że jeśli Bóg mógł przeprowadzić mnie przez moją katastrofę bez żadnego poparzenia, przeprowadzi was także bez żadnego poparzenia przez każdą katastrofę, jeśli Mu pozwolicie, jeśli staniecie na obietnicach Bożych i powiecie: Panie, ja staję na Twoim Słowie, wierzę Twojemu Słowu i patrzcie poza okoliczności, poza ściany ognia, patrzcie na Boga, a zobaczycie, odpowiedź tam jest. Pismo mówi nam, że służymy Bogu, który jest niepokonany. Jeśli służymy Bogu, który jest niepokonany, to mówi mi to, że jesteśmy dziećmi zwycięstwa i już jest czas, aby tak się zachowywać. Zgadzacie się ze mną? Jest wspaniałe, cudowne królowanie Jezusa Chrystusa nad naszymi kontynentami i możemy być reprezentantami tej wspaniałej, zbawczej mocy Bożej. To przez żywych Bóg może być uwielbiony, nie przez nasze samozadowolenie i obojętność. Wielu ludzi przechodzi przez swoje chrześcijańskie życie z tak niewielką ilością wiary, że są podrażnieni. To nie powinno być w ten sposób. Powinniśmy być najszczęśliwszymi ludźmi na tej ziemi. Jesteśmy w drodze do nieba. Nasze grzechy zostały przebaczone. Otrzymaliśmy obietnicę życia wiecznego. Powinniśmy śpiewać i chwalić Boga, cieszyć się na każdym kroku i poprzez tą radość i to uwielbienie, to powinno powodować, że mężczyźni i kobiety powinni szukać Boga, żyć dla Boga. Na zakończenie. Nasze rodziny przechodziły przez okropny czas. Nie wiedzieli, czy żyjemy, czy zginęliśmy. Minęło 12 godzin, zanim dodzwoniłem się do domu. Kiedy leżałem w tym szpitalnym łóżku, modliłem się wieloma modlitwami. Dwie były takie. Powiedziałem: Ojcze, nie pozwól, aby moja matka była sama, kiedy usłyszy o tej katastrofie. Proszę, nie pozwól być jej samej. I później powiedziałem: Ojcze, kiedy usłyszy o tej katastrofie, pozwól, aby Duch Święty usługiwał jej i był jej pocieszycielem. On jest naszym pocieszycielem. Czy wiedzieliście o tym? Kiedy Jezus odchodził, Jezus powiedział: poślę wam pocieszyciela. I w chwili, której nas opuścił, Duch Święty rozpoczął pracę w życiach mężczyzn i kobiet, nasz własny wbudowany w nas pocieszyciel. Czy nie jest to coś wspaniałego? I On ciągle kontynuuje tą służbę, aż Jezus powróci. Bóg odpowiedział na obydwie te modlitwy. Moja siostra i jej mąż mieszkają około 60 kilometrów od nas i byli pierwszymi, którzy usłyszeli o tej katastrofie. Przyjechali szybko do naszego domu. Zapukali do drzwi, moja mama otworzyła i po ich twarzach mogła zobaczyć, że coś strasznego się stało. I kiedy zapytała się, co się stało, czy to Norman? Moja siostra odpowiedziała: tak, mamo, była katastrofa. Mój szwagier podleciał szybko, złapał moją mamę za jedno ramię, moja siostra złapała ją za drugie, w pełni oczekując, że będzie miała zawał serca albo zapaść, a co najmniej wpadnie w histerię. Ona nie miała zawału i nie miała zapaści i nawet nie wpadła w histerię. Czy wy wiecie, co ona zrobiła? Powiedziała: przynieście mi moją Biblię. Pospieszcie się i przynieście mi Boże Słowo. Chcę moją Biblię. Więc przynieśli jej tą samą Biblię, przy której modliliśmy się, kiedy odjeżdżałem z domu w tamten dzień. Przynieśli ją do stołowego pokoju, otworzyli, położyli na ławie. W tym samym czasie włączyli radio, gdzie w radiu płynęły imiona tych, którzy ocalali, jeden po drugim. Położyli swoje dłonie na świętym Bożym Słowie i zaczęli robić coś, co nazywamy walką duchową. Czy wy wiecie, co to jest? To jest podwinięcie swoich duchowych rękawów i zabranie się do pracy. To jest właśnie to. Jest czas na cichą medytację przed Bogiem, ale jest także czas, kiedy my, chrześcijanie, musimy zdać sobie z tego sprawę, że jest duchowa wojna. Jest czas w naszym chrześcijańskim życiu, kiedy musimy ubrać się w pełną Bożą zbroję i maszerować odważnie na pierwszą linię frontu z pełną pewnością, że zwyciężymy, bo służymy Bogu, który jest niepokonany. Jest czas w naszym chrześcijańskim życiu, że musimy stać się tymi chrześcijańskimi żołnierzami, o których tyle śpiewamy i tyle mówimy. Walka duchowa. Rozpoczęli coś, co nazywamy modlitwami wstawienniczymi. Już poruszyliśmy tą wspaniałą alejkę do Boga. Rozpoczęli coś, co nazywamy stawaniem w wyłomie dla tych, którzy nie mogą sami modlić się o siebie. Stawanie w wyłomie. Wierzę ponownie, że to jest jedna z najbardziej dynamicznych służb, którą dziecko Boże może wstąpić. Myślę, że każde dziecko Boże powinno wstąpić w nią. Jesteśmy otoczeni niezbawionymi ludźmi, którzy nie mogą modlić się o siebie. Wierzę, że to zależy od nas, aby stawać w wyłomie dla nich. Jeśli zrobimy to, będziemy widzieć rezultaty. Jeśli tego nie robimy, wierzę, że zawodzimy Boga. Są wpośród nas tacy, którzy są chorzy fizycznie, mentalnie, duchowo, są pod presją, pokonani przez upadki, w rozpaczy, którzy nie mogą modlić się o siebie. Zależy to od nas, aby stanąć w wyłomie dla nich. Och, jak ja chwalę Boga, że miałem rodzinę, która wiedziała, jak modlić się w ten dzień i chciała się modlić, bo to jest różnica. Och, jak ja chwalę Boga, że moja rodzina wiedziała, jak stanąć w wyłomie dla mnie wtedy, kiedy ja nie mogłem modlić się o siebie. I kiedy ten w radiu speaker podawał imiona jedno po drugim, moja matka zaczęła wzywać Boga głośno, mówiła: Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech imię Normana Williamsa popłynie przez te radio. Niech imię Normana Williamsa popłynie przez radio, Ojcze, ponownie i ponownie. I oczywiście Norman Williams jest zawsze ostatni w alfabecie. Musisz przejść przez całą listę, zanim dojdziesz do Williamsów. Ale oni się nie poddawali. Wołali do Boga. I nagle, niespodziewanie, ten speaker radiowy powiedział: Norman Williams z Palos Verdes, California, jest wśród ocalałych. I powiedzieli, że niebo otworzyło się w tym pokoju. Powiedzieli, że mieli kamp przebudzeniowy, o którym nie słyszeliście już od dawna. Powiedzieli, że zaczęli krzyczeć, zaczęli śpiewać, zaczęli tańczyć w duchu. Powiedzieli, że wznosili swoje dłonie wysoko nad głowy. Biegali z pokoju do pokoju, śpiewając i krzycząc: Halleluja i Hozanna i chwała temu świętemu, świętemu, wszechmogącemu Bogu. Dla tych, którzy wołają Boga, Bóg mówi: zawsze będę tam, nigdy was nie pozostawię ani nie opuszczę. Dla tego wspaniałego Boga, wszechwiedzącego, dla tego, który ma mistrzowski plan dla każdego jednego z naszych żyć. W tych chwilach, w których podzieliłem się z wami, mówiłem bardzo krótko o trzech cudach, które miały miejsce w moim życiu w bardzo krótkim czasie. Cud, że nie spłonęłem, cud tego, że mogę widzieć i cud tego, że mam zachowane zmysły. Zgodzicie się ze mną, że to są wspaniałe cuda. I ja zgadzam się z wami, ale czy wiecie, że kiedy studiuję te święte słowo, zaczynam zdawać sobie sprawę z tego bardziej niż kiedykolwiek, że te cuda, o którym wam mówiłem dziś wieczór, nie mogą nawet zacząć porównywać się do największego cudu, który Bóg zaoferował ludzkości. Ten cud nazywa się zbawienie. Ten pozostaje największy. Zdać sprawę sobie z tego, że Bóg Wszechświata posłał swojego jedynego Syna na ziemię, aby umarł na krzyżu, abyśmy my mogli mieć przystęp do Boga i przebaczenie naszych grzechów i życie wieczne, oczywiście nie może być większego cudu, jak ten, który nazywa się zbawienie. I uświadomić sobie, że ten sam Bóg tego samego Wszechświata zniża się do najniższych dolin grzechu i widzi mężczyzn i kobiety z umysłami i duszami i ciałami powiązanymi grzechem. A jednak w swojej wielkiej miłości, w jednej chwili, w mgnieniu oka, sięga do tych dolin grzechu, wyciąga tych ludzi z tych dołów, przemienia ich w nowiutkie stworzenia, uwalnia zniewolonych, tak właśnie w ten sposób. Nie może być większego cudu, jak ten, który nazywamy zbawieniem. I ci z was w tym pomieszczeniu, którzy już zaakceptowali Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, wasze grzechy są przebaczone, jesteście w waszej drodze do nieba i wiecie o tym. Już jesteście posiadaczami największego cudu, który Bóg kiedykolwiek zaoferował ludzkości. Już posiadacie wystarczająco dużo wiary, aby sięgnąć do Boga i przyjąć od Niego to największe, co ma do zaoferowania. Więc od kiedy macie tą wiarę, która sięga Boga i przyjmuje od Niego to największe, co ma do zaoferowania, wtedy nie powinno być żadnego problemu dla was, aby sięgnąć do Boga po każdy inny cud, który będziecie potrzebować w waszym życiu, tak jak uzdrowienie waszego ciała albo zaopatrzenie na was stół. To jest ta sama wiara w tego samego Boga, która doprowadzi do waszego życia ten cud, który potrzebujecie. Nie ograniczajcie Boga, wy nie musicie tego robić. A ci z was, którzy są tu dziś wieczór i może nie znacie Jezusa Chrystusa jako waszego Zbawiciela, nie znacie realnego Boga, o którym mówimy dziś wieczór, chcielibyście, ale nie znacie, pozwólcie, że powiem do was, że nie ma nic skomplikowanego w tym wspaniałym planie zbawienia. Nie ma nic skomplikowanego w przyjęciu Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Plan zbawienia jest bardzo prosty, taki, że nawet dziecko może znaleźć drogę do Jezusa. Pismo Święte mówi bardzo prosto: uwierz w Jezusa Chrystusa całym swoim sercem, wyznaj Go swoimi ustami, poproś o przebaczenie grzechów i będziesz zbawiony. W taki właśnie prosty sposób. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją obecność i za ten wielki przywilej, w którym mogłem podzielić się tym doświadczeniem po raz kolejny. Mój Ojcze, Ty musisz kochać tych ludzi bardzo mocno, bo przyniosłeś im te przesłania aż z Wysp Kanaryjskich. O, dziękuję Ci za każdego jednego, który tu dzisiaj przyszedł. Tak licznie przybyli. I proszę Cię, abyś usługiwał każdemu jednemu z nich według ich osobistych potrzeb. Ty znasz każdą jedną osobę w tym pomieszczeniu po imieniu i wiesz dokładnie, co oni myślą w tej chwili. Ty wiesz, co dzieje się w ich umysłach i w ich sercach i w ich duszach w tej chwili, mój Ojcze, i proszę Cię, abyś usługiwał im według ich potrzeb. Mój Ojcze, są tutaj dzisiaj ci, którzy przechodzą przez swoje katastrofy. Oni wiedzą i Ty, Panie, wiesz, czym są te katastrofy. Wyprowadź ich, tak jak i mnie wyprowadziłeś. Amen.
Misja Głos Ewangelii w Toronto zajmuje się głoszeniem Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz propagowaniem chrześcijańskiego stylu życia poprzez rozprowadzanie kaset audio i dysków kompaktowych, na których można posłuchać historii uzdrowień, uwolnień i nawróceń podobnych do wysłuchanej. Także mamy w kolekcji wiele kazań i wykładów na tematy biblijne, muzykę chrześcijańską. Posiadamy adaptacje radiowe książek. Rozprowadzamy także książki, broszury oraz Biblię. Prowadzimy cotygodniowe spotkania biblijne, na które zapraszamy i Ciebie.